Zachęcam, abyśmy otworzyli pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi. Mamy wersy od 5 do 6. W rozdziale drugim wersy 5 i 6. Fragment jest znany. Oczywiście będę próbował, na ile to jest sensowne, usuwać pewne stereotypy, które uznaję za niebiblijne i niesłuszne w świecie chrześcijańskim, bo wiele stereotypów narosło pośród chrześcijan odnośnie tego fragmentu Słowa Bożego. Kto z was wierzy, albo co najmniej zakłada, że chociaż milisekunda cierpienia Jezusa była na marne? Że był moment w trakcie cierpienia ukrzyżowania Jezusa, który nie przyniósł żadnego duchowego, Bożego rezultatu. Czy jesteście w stanie przyjąć, że gdy on tam wisiał na krzyżu, to po to, aby część jego ofiary okazała się daremna i zmarnowana? Mówimy o kimś, kto zaoszczędził okruszki chleba. Czy to 12 koszy pierwszym razem, czy to 7 następnym razem. Ktoś, kto dbał nawet o okruszki. Czy Jezus z zasady lubi marnować rzeczy? I przede wszystkim, czy lubi marnować wartość swojej ofiary? Myślę, że na niektóre z tych pytań dzisiaj sobie odpowiemy, bo w kontekście tego fragmentu, do jakiego stopnia trzeba będzie określić i ustalić faktycznie, za kogo Jezus na krzyżu umierał i czy faktycznie może być tak, że ze względu na jakieś iluzoryczne dobro, jakoby powiedzmy wolność człowieka, Jezus zdecydował się cierpieć gniew Boga na marne, albowiem pewne osoby, za które cierpiał, nigdy do Jezusa nie przyjdą. Cóż, ten fragment przed nami może nam dzisiaj odpowiedzieć na te pytania. A od 5 wersu jest powiedziane, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Dziękuję Ci, Panie, za ten piękny fragment, gdzie możemy skupić się na Chrystusie Jezusie, na naszym Zbawicielu. Niech nic, Panie, nie przeszkodzi nam w zrozumieniu tego fragmentu, lecz aby wszystko umożliwiło nam wdrożenie w życie tych pięknych słów, które dzisiaj dla nas przygotowałeś przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Ten fragment, jak wspomniałem, ma nam dzisiaj wiele do powiedzenia. Paweł kontynuuje swoją myśl, którą zaczął już w drugim rozdziale, od samego pierwszego wersu. I wers 5, który jest dziś przed nami, jest na pewno bardzo popularnym pośród chrześcijan wersem. Przeważnie kojarzy się nam z kim? Z rzymskimi katolikami. I ich tendencją, skłonnością, praktyką i tradycją, aby wołać do Maryi, wołać do świętych, których uważa się za wstawienników lub za orędowników. Co, jak wiemy, nie ma biblijnego uzasadnienia. Ale legenda głosi, że komuś kiedyś udało się jakoś przekonać jakiegoś katolika, że istnieje jednak faktycznie tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Rzeczywistość jednak uczy nas, że treść wersu 5 nie jest na tyle przekonująca dla rzymskich katolików, aby porzucili modlitwy do Maryi i świętych. Dobrze wiemy z doświadczenia, że tak jest. Niebawem odniosę się do problematyki tego zagadnienia, ale najpierw zwrócę uwagę, że w świetle wersu 5 fundamentalnym błędem katolików nie jest to, że modlą się do Maryi i świętych. Głównym problemem tych ludzi jest to, że modląc się do Maryi i świętych pokazują, iż nie wierzą, że Jezus Chrystus naprawdę, ale to naprawdę wystarczy. Że On wystarczy do zbawienia, On wystarczy, aby Ci pomóc, On wystarczy, aby wysłuchać Twoich modlitw, wystarczy, aby dać przebaczenie grzechu, wystarczy, aby pojednać się z Bogiem, że Jezus Chrystus wystarczy, jeżeli Go masz, masz wszystko, jeżeli Go masz, to w pełni Ci wystarczy absolutnie do wszystkiego. Więc modląc się do wszystkich innych pośredników, czy niepośredników, jak oni chcą to nazwać, ukazują, że oni w to nie wierzą, iż Chrystus wystarczy. Zatem mówią, że Chrystus jest niewystarczalny. Ilekroć człowiek nie wierzy w to, że Chrystus wystarczy, to będzie modlił się do Maryi i będzie modlił się do świętych. System katolicki namalował ludziom Jezusa Chrystusa. Wiemy, bo byliśmy w tym systemie, jako wybitnie niedostępnego dla człowieka, nieosiągalnego, kogoś, kto nie chce pomóc, kto nie chce być blisko człowieka. System ten ukazał ludziom Jezusa w taki sposób, że można odnieść wrażenie, iż ostatnią rzeczą, jaką Jezus by chciał, to przyjść na ten świat, aby zbawić grzeszników. Jakoby ostatnią rzeczą, jakiej Jezus by chciał, to być pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Jakoby był do tego zmuszony. Jeśli tak Jezusa prezentujesz ludziom, nie dziwne, że potrzebujesz dodatkowych stawienników, prawda? Jak Maryja albo inni, którzy muszą zwracać się do Jezusa, aby przebłagać Jego niechęć i udobruchać Go, gdyż On tak bardzo nie chce pomóc człowiekowi i go zbawić. Jezus prezentowany w rzymskim katolicyzmie nie chce ci pomóc. Nie chce. Dlatego musisz w zaświatach znaleźć kogoś, kto go przekona, bo ty jesteś tu na ziemi. Oni są u góry, są bliżej, mają większą moc, aby go przekonać, żeby zwrócił swoje oblicze ku tobie, wysłuchał twojej modlitwy, bądź cię zbawił. Wiem, co mówię. 20 lat byłem w tym systemie. Żywo praktykowałem religię rzymskokatolicką, przeszedłem przez wszystkie sakramenty i przez 20 lat, przynajmniej od czasu, gdy byłem świadomy, wyróżniałem się gorliwością jako rzymski katolik spośród innych nominalnych katolików. I mimo wyjątkowo aktywnego religijnego życia w tamtym kościele, nigdy nie miałem naprawdę mocnego albo nawet i słabego przekonania o tym, że Jezus jest blisko, że mnie kocha, że chce mi pomóc i że mnie wysłucha. Wręcz przeciwnie, zawsze miałem przekonanie, że jeżeli w ogóle chcę się dostać do Jezusa, to najpierw trzeba iść do księdza. Najpierw trzeba zawołać do świętych, bo jeżeli ja jestem tak grzeszny i jestem tylko tutaj, to on z pewnością nie wysłucha takiego grzesznika. On wysłucha kogoś, kto jest nazwany świętym. Kto nie jest na ziemi, jest w niebie. Zatem zanim się dotrze do Jezusa, trzeba pokonać kilka szczebli i przejść przez kilka osób, które ewentualnie moją petycję zaniosą do Zbawcy. Kto z was, jako niegdyś katolik, miał kiedykolwiek przekonanie, że Jezus Chrystus jest blisko i że się troszczy i że możesz w pełni do Niego przyjść bezpośrednio i zawierzyć Mu? To jest niemożliwe po prostu, aby osiągnąć tego typu pokój serca i spełnienie w tamtym systemie, bo ten system, który maluje Jezusa jako naprawdę bezwzględnego, odległego, szorstkiego, surowego, jest niszczący. Ale skoro oni tak go malują, to kto, jeżeli nie Maria, jego matka, jest w stanie go przekonać? Kto, jeśli nie święci, którzy są w niebie? Pytanie brzmi, czy Paweł tak myślał? Jak Paweł maluje Jezusa w kontekście człowieka? Czy Paweł prezentuje nam Jezusa jako niedostępnego, jako niechętnego, czy też chętnego? Dziś to, co widzimy, jest kontynuacją tego, co Paweł zaczął mówić wcześniej, czyli musimy patrzeć na to jako całość jego myśli, która się wylewa przed nami. Wcześniej mówił nam w wersach od 1 do 4 rozdziału 2, że przede wszystkim to, co najważniejsze w życiu chrześcijanina, jeżeli o czymś mamy zapomnieć, to nie możemy zapomnieć o tym, to jest modlitwa. Modlitwa za wszystkich ludzi. Gdyż Bóg upodobał sobie zbawić ludzi przez modlitwę Jego ludu. Przede wszystkim więc napominam, jak mówił, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Bóg ma plan zbawić ludzi. Chrześcijanie modlą się za wszystkich ludzi, jak mówi wers pierwszy, gdyż Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, mówi wers czwarty. I modlitwa Kościoła ma moc sprawić, że panujący nad nami przygotują takie warunki życia, że będziemy mogli rozkrzewiać Ewangelię. Bóg jest w stanie to zrobić, Bóg jest w stanie posłużyć się nimi w taki sposób, aby Kościół miał swobodę w ukazaniu, jak wygląda prawdziwe życie chrześcijańskie i żeby Ewangelia mogła się krzewić. Jak mówił, mamy się modlić za królów i za wszystkich przełożonych, co wyjaśniło nam, że chodzi o modlitwę za wszystkich ludzi, jako o wszystkie kategorie ludzi, nawet za tych, którzy mają władzę, nawet za tych, którzy prześladują, po to, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości, czyli nie po to, żeby kontynuować grzechu albo żyć jak ten świat, lecz abyśmy zaimponowali światu naszą pobożnością, co zwróci ich uwagę ku Zbawicielowi. Modlimy się o tych, którzy najbardziej są w stanie umożliwić Kościołowi otwarte zaprezentowanie tego, kim jest Chrystus. Dlaczego się modlimy? Ponieważ wers trzeci powiedział, że to jest rzecz dobra i miła przed Bogiem. Możemy robić w naszym życiu chrześcijańskim rzeczy, które faktycznie Panu się wyjątkowo podobają i tym czymś jest modlitwa za wszystkich ludzi. Ale dlaczego naprawdę modlimy się o nich? Ponieważ wers czwarty mówi, że Pan chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zbawienie, jak powiedzieliśmy, pochodzi od Żydów, ale do Żydów się nie ogranicza. Chociaż oni tak myśleli. Boże zbawienie nie jest ograniczone do jednej grupy ludzi, bo Bóg chce, aby ludzie w każdym narodzie, mimo odmienności, mimo różnic, mogli być zbawieni. Nasz Zbawiciel chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, po czym Paweł natychmiast kontynuuje myśl i wyjaśnia nam te słowa, mówiąc w wersie piątym tak. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus, Jezus. Wers, którego nie widzą religie światowe. Wers, który nie może być uwzględniony w dialogu religii świata. Może i nawet pośród ekumenistów. Wers bardzo jednoznaczny, bardzo ekskluzywny, bardzo bezpośredni. Wers, z którym w zasadzie nie można dyskutować, bo jest tak oczywisty, a jednak się dyskutuje. W polskim systemie prawnym istnieje instytucja formalnie zwana mediacją. Według oficjalnej definicji mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. W polskim prawie mediator wyznaczany jest z listy stałych mediatorów, a te listy mają prezesi sądów. W przypadku, gdy dojdzie do jakiejś ugody mediacyjnej, ona trafia do sądu i to sąd ugodę zatwierdza i dopiero wtedy ta ugoda zyskuje moc prawną. I nie jest to oczywiście taka sama albo tego samego typu mediacja czy pośredniczenie, o którym mamy w wersie piątym. Oczywiście, że nie. Mamy jednak tutaj niektóre podobne cechy. Na przykład sędzia wyznacza mediatora. Bóg wyznaczył pośrednika w osobie Jezusa Chrystusa. Owoc działania mediatora jest honorowany przez sędziego. Owoc mediacji Jezusa przed Bogiem w imieniu ludzi jest honorowany przez Boga Ojca. Albowiem jest to mediator Boży, który został wyznaczony przez Boga. Pośrednik, którego sam Bóg wyznaczył. Nie zapomnę kiedyś wypowiedzi pewnego jezuity, który w kontekście tego wersu powiedział tak, cytuję. Jezus Chrystus jest faktycznie jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Już miałem kończyć słuchać, gdy powiedział ale. Ale to nie wyklucza pomniejszych pośredników. Jezus jest tym największym, głównym pośrednikiem, a Maryja i reszta są pomniejszymi pośrednikami. Koniec cytatu. Pytanie nie brzmi, z naciskiem na nie, pytanie nie brzmi, czy Maryja jest jednym z pośredników między Bogiem a ludźmi. Pytanie nawet nie brzmi, jak wielkim lub małym pośrednikiem jest Maryja. Pytanie brzmi, czy Maryja jest pośrednikiem wyznaczonym przez Boga. Czy Maryja i święci to pośrednicy, których akceptuje Bóg? Dlaczego należy zacząć od tego pytania? Gdyż wers piąty zaczyna się słowem albowiem. Gdyż. Co znaczy, że to, co jest mówione w wersie piątym, wynika bezpośrednio z tego, co powiedział wcześniej. A wcześniej od wersu pierwszego Paweł wzywał, by modlić się o wszystkich ludzi, bez względu na status, bez względu na pochodzenie. To jest dobre w oczach Boga i Zbawiciela naszego, który, jak mówi wers czwarty, chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, mówi wers piąty, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Teraz tak, idąc logiką wspomnianego jezuity, będąc konsekwentnym, spójrzmy, dokąd nas doprowadzi jego logika. Wers piąty mówi, patrzcie na tekst, jeden jest Bóg, Jeden Bóg, monoteizm, wiara w jednego Boga. Czy można rozumieć słowa Pawła następująco? Jeden jest Bóg, ale to nie wyklucza istnienia pomniejszych bogów. Bóg Jahwe jest największym Bogiem, ale to nie wyklucza istnienia innych bożków. Paweł używa tego samego słowa greckiego is, aby powiedzieć jeden w stosunku do Boga i w stosunku do pośrednika. Relatywizowanie, jakoby Paweł miał na myśli jeden, ale to nie jest takie prawdziwe jeden, tylko takie ogólne jeden, które może nie być jeden, choć jest to największe i najważniejsze jeden, tego typu akrobacja egzegetyczna po prostu jest absurdalna i bez sensu. Gdy Tymoteusz i Kościół w Efezie czytali słowa Pawła is Theos, oni to rozumieli w jeden tylko sposób. Jeden Bóg. Nie największy, po prostu najważniejszy spośród wszystkich. Jeden Bóg. Gdy od razu potem w tym samym wersie czytają is Mesites, rozumieją to tak samo. Jeden pośrednik. Nie najważniejszy albo największy spośród wielu pośredników. Jeden, jedyny pośrednik. Tak oni to rozumieli. Pamiętajmy, że Słowo Boże zostało spisane we wschodniej kulturze, która diametralnie różni się od naszej zachodniej kultury. Wiele osób nie rozumie, że czytając natchnione Słowo Boże, nie można tego zawsze czytać tak, jak my to dzisiaj rozumiemy, w zachodni sposób w XXI wieku. Dlatego wiele z tych rzeczy trzeba po prostu wyjaśniać i przede wszystkim jedno z pierwszych pytań, jakie należy zadać tekstowi, to to, jak oryginalni odbiorcy pierwszego wieku rozumieli te słowa. Jeden nie tylko w sensie największy i najważniejszy, jeden w sensie jedyny, tak jak Bóg jest jeden w sensie jedyny. I dlaczego Paweł podkreśla monoteizm? Dlaczego Paweł mówi wyraźnie, że jest jeden Bóg tutaj? Przecież Tymoteusz o tym wie. To ma sens w kontekście. Dlaczego? Przede wszystkim Paweł pisze do Efezu, pisze do kościoła w Efezie. A Efez to była kolebka, to była stolica bałwochwalstwa, przemnóstwa różnych religii i bożków, Artemida na czele. Mnóstwo kultur, mnóstwo grup religijnych. Trzeba modlić się nawet o takich bałwochwalców. Kościół ma się modlić o wszystkich ludzi, nawet o takich pogan. Mamy się modlić o zbawienie wszystkich ludzi. Kościół ma się modlić, aby ludzie wszystkich grup i kategorii, w tym królowie, władcy, poganie, doszli do poznania prawdy. Tym samym wiele grup ludzi, wiele narodowości, wiele kultur ludzi nie oznacza, że jest wielu bogów, Paweł mówi. Nie oznacza, że jest wiele możliwości otrzymania zbawienia. Modlimy się o ludzi różnej narodowości i pochodzenia, albowiem wiemy, iż jest jeden Bóg i jeden też jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Ten właśnie jeden Bóg chce, aby wszyscy ludzie z każdej kultury, statusu, pochodzenia, narodowości byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zbawienie pochodzi od jednego i jedynego Boga, prawdziwego Biblii, przez jednego i jedynego prawdziwego pośrednika wyznaczonego przez tego jedynego Boga, czyli człowieka Jezusa Chrystusa. Gdyby zbawienie było osiągalne w innych religiach, nie modlilibyśmy się o wszystkich ludzi. Oni sami o siebie by się modlili i by sobie załatwili to ich zbawienie. Ale ponieważ jest jeden Bóg, którego poznali chrześcijanie, którego znał Paweł, którego znał Tymoteusz, dlatego modlimy się o tych, którzy go nie poznali i są zwiedzeni. Tydzień temu wspomniałem wam, że Paweł zdaje się mówić o Bożej chęci zbawienia wszystkich ludzi, gdyż żydowscy pseudonauczyciele zdaje się, że kładli nacisk na mocy zakonu, jakoby rozumieli stanowisko, chociaż nie rozumieli, że nie ma potrzeby, aby modlić się o pogan. Nie ma potrzeby, aby ewangelizować innych ludzi w Efezie. Po co? Klasyczne żydowskie rozumienie było takie, że Boga interesuje zbawienie wyłącznie narodu etnicznego Izraela do tego stopnia, że wykluczona jest jakakolwiek możliwość zbawienia poganina. Stąd Paweł wyjaśnia, że Bóg jest jeden w oparciu o 5 Mojżeszową, rozdział 6. Słuchaj Izraelu, Pan, Bóg, Twój, Pan, jeden jest. Paweł wyjaśnia tutaj na mocy Słowa Bożego, że Bóg jest jeden i dodaje, że nie jest to Bóg wyłącznie Żydów. Nie jest to Zbawiciel wyłącznie Żydów. To jest jeden Bóg i ten Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi. I ten właśnie Bóg wyznaczył jednego i tylko jednego pośrednika dla wszystkich ludzi, wszystkich kategorii ludzi w osobie Jezusa Chrystusa. Skoro wszyscy ludzie mają jednego tylko pośrednika w osobie Jezusa, znaczy to, że wszyscy ludzie potrzebują tego pośrednika. Absolutnie potrzebują. Żaden człowiek tego świata, obiektywnie rzecz biorąc, nie może pomyśleć, ja go nie potrzebuję. Żaden człowiek, albowiem każdy jeden człowiek ma problem przed tym samym jednym Bogiem. Tym problemem jest oczywiście grzech i każdy człowiek bez wyjątku jest winny grzechu przed Bogiem. I naturalnie każdy człowiek potrzebuje mieć pokój z Bogiem, zatem każdy potrzebuje być pojednany z Bogiem. I to greckie słowo tutaj mamy mesites, tłumaczone jest jako pośrednik, ono składa się z dwóch słów. Meso, środek, i imi, iść do środka. Więc pośrednik to ten, który idzie pomiędzy dwie strony, pomiędzy dwie partie, aby pośredniczyć, aby wstawiać się. Jezus Chrystus, jak mówi Paweł, jest jedynym pomostem między Bogiem i człowiekiem, między człowiekiem a Bogiem. Jedynym, nie jednym z wielu. Skoro Jezus jest już wyznaczonym przez Boga jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, znaczy to, że możliwość pojednania człowieka z Bogiem jest tylko przez tego pośrednika. Termin pośrednik w naszych przekładach nie może po prostu ze względów lingwistycznych oddawać tego, co on faktycznie oryginalnie oznacza. Paweł, mówiąc, że Jezus jest jedynym naszym mesites, on nie mówi po prostu, że Jezus działa jako współczesny mediator między skłóconymi stronami, żeby się dogadali. Znaczenie tego terminu mówi raczej, że Jezus jest jedyną osobą, która w ogóle mogła stanąć przed Bogiem w imieniu człowieka. Jezus jest jedyną osobą, która w ogóle może stanąć pomiędzy człowiekiem a Bogiem, aby umożliwić człowiekowi relację z Bogiem i to w pełni na Bożych warunkach. Jeśli tak się sprawy mają, można się jedynie zastanawiać, dlaczego katolicy nie chcą przyjść bezpośrednio do tego jedynego wyznaczonego przez Boga pośrednika, lecz korzystają z tak zwanych pomniejszych pośredników. Można się jedynie zastanawiać, dlaczego nie przyjść bezpośrednio do takiego Jezusa, który jako pośrednik, jako arcykapłan, gorliwie, z pasją i miłością modlił się do Ojca o swoich w Ewangelii Jana 17. Czy to nie wystarczy po prostu, aby dowiedzieć, że Jezus chce? Chce pośredniczyć, chce zbawić, chce pomóc, chce wysłuchać. Człowiek nie może otrzymać przebaczenia bez Jezusa. Człowiek nie może przyjść do jedynego Boga z pominięciem Jezusa, albowiem Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem, oczywiście. Jezus sam powiedział, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Spójrzcie na to. To naprawdę jest jednoznaczna wypowiedź. Słowo Boże wskazuje Jezusa jako wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju Zbawiciela. Skąd więc wzięło się to przekonanie u tych rzymskich katolików, że nie tylko dostęp człowieka do Boga Ojca jest niemożliwy, ale również dostęp do Jego pośrednika Jezusa Chrystusa jest niemożliwy? Skąd to się w ogóle wzięło? Te myśli, że najpierw trzeba przyjść do Maryi i Świętych, gdyż pośrednik między Bogiem a ludźmi Jezus Chrystus jest pośrednikiem, który de facto nie chce pośredniczyć. Chyba że zostanie przekonany przez swoją matkę. Powiem wam, skąd to się wzięło. A skąd biorą się wszystkie ataki na osobę Jezusa? Zniekształcenia tego, kim On faktycznie jest, co On faktycznie zrobi. Kto najpierw powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, sugerując, że chyba nie jesteś? Szatan. Takie rzeczy, wszystko, co ma powodować zniekształcenie osoby Jezusa i Jego dzieła, pochodzi od szatana. Żeby tylko ludzie nie widzieli Chrystusa, jakim On faktycznie jest. Bo jeżeli nie będą poznawali Syna Bożego, nie będą zbawieni. Jeżeli nie zrozumieją, jakiego rodzaju pośrednikiem jest, to do Niego na pewno nie przyjdą. Do każdego przyjdą, ale nie do Niego. Dziś również szatan przekonuje ludzi, mówiąc nieprawdziwe rzeczy o tym, kim Jezus faktycznie jest. Pomyślcie tylko, co to za pośrednik między Bogiem a ludźmi, do którego musisz mieć innych pośredników, aby do Niego przyjść? Jak to możliwe, że ludzie w to kłamstwo uwierzyli? Wyznaczam pośrednika, ale po drodze wyznaczam jeszcze kilku innych, więc musisz sobie radzić. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem człowieka przed Bogiem nie tylko przy zbawieniu. Chciałbym, żebyśmy to zrozumieli. On nie tylko pośredniczy wtedy, gdy nas zbawił. On jest naszym pośrednikiem wtedy, teraz i zawsze. We wszystkim. Od zbawienia, przez uświęcenie, po uwielbienie, zawsze we wszystkim jest naszym pośrednikiem. Jeżeli przez jedną chwilę nie byłby naszym pośrednikiem, giniesz ty i ja w jednej chwili. Albowiem beze mnie nic uczynić nie możecie, powiedział Jezus. Jak można sądzić, że w Chrystusie Jezusie jest jakaś niechęć, by pośredniczyć dla człowieka. Że potrzebuje wsparcia Maryi i świętych, by najpierw prosić Jezusa o łaskę, dla Ciebie. Jak można, skoro Paweł już od samego początku tego listu pokazał nam, że Jezus Chrystus jest nadzieją naszą, pierwszy wers pierwszego rozdziału, Jezus Chrystus wzmacnia, 12 wers, Jezus jest tym, przez którego obfita łaska Pana z wiarą i miłością się wylała, 14 wers i w 16 wersie pierwszego rozdziału, na mnie pierwszy, mówi Paweł, Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają we mnie wierzyć ku żywotowi wiecznemu, czyli On już siebie zaprezentował jako wzór cierpliwości. Jezus Chrystus jest takim wzorem, żeby pokazać nam, że masz do Niego przylgnąć natychmiast, a przeciwnik robi wszystko, żeby pokazać, że nie. On nie jest aż tak cierpliwy. Czy to wygląda jak obraz Jezusa, do którego nie można bezpośrednio przyjść? Ten obraz, który Paweł nam od początku maluje. Jak obraz Jezusa, który jest niedostępny. Co więcej, wers 4 drugiego rozdziału mówi, że Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Czy Bóg, który ma takie usposobienie i tak pragnie, aby wszyscy byli zbawieni, wyznaczyłby pośrednika, który nie pragnie, aby ktokolwiek był zbawiony, albo który jest ociężały w pośredniczeniu? Paweł powie na końcu tego listu, że Bóg z natury mieszka w światłości niedostępnej i nikt z ludzi widzieć Go nie widział, ani też nie może widzieć. Naturalnie więc człowiek potrzebuje Bożego pośrednika, który jest Bogiem i od Boga pochodzi, aby mieć przystęp do Boga, a co istotne, słusznym jest, aby ten, który jest pośrednikiem między Bogiem z jednej strony i ludźmi z drugiej strony, sam był Bogiem z jednej strony i człowiekiem z drugiej strony. Paweł powiedział nam już, że Jezus jest Bogiem, chociażby w wersie drugim tego listu, jak powiedziałem wam, Jezus jest źródłem łaski, miłosierdzia i pokoju, tak samo jak Bóg Ojciec, utożsamił ich obu. Teraz w wersie 5 rozdziału drugiego Paweł mówi nam, że ten Bóg jest, Jezus Chrystus, jest również człowiekiem. Albowiem jeden jest Bóg, wers 5. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. Dlaczego on podkreśla człowieczeństwo pośrednika Jezusa? Nie tylko, ponieważ Jezus pośredniczy w imieniu ludzi. Bo wiemy, że za aniołów grzesznych Jezus nie umarł i za nich też nie pośredniczy. Paweł podkreśla człowieczeństwo Jezusa przede wszystkim, ponieważ to pośrednictwo ma moc dzięki ofierze Jezusa na krzyżu. I to widzieliśmy w Efezjan 2, gdzie Paweł mówi, że wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w Jego ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez Niego mamy dostęp, zauważcie, przez Niego mamy dostęp do Ojca, przez Niego i tylko przez Niego. Jedni drudzy w jednym duchu. Czyli Chrystus stał się człowiekiem, aby pojednać nas z Ojcem przez wiarę w Jezusa na mocy Jego ofiary na krzyżu i zmartwychwstania, bez których to pośrednictwo Jezusa nie działa mimo Jego chęci. To pośrednictwo jest gdzieś ulokowane, do czegoś przymocowane. Dlatego Maria nie rozwiąże Twoich problemów. Dlaczego? Bo faktyczny pośrednik, który ma moc zwrócenia ludzi ku Bogu i pośredniczyć w ich sprawie przed Bogiem, musi być sam Bogiem i jednocześnie człowiekiem. Bogiem, ponieważ tylko On może ponieść ciężar grzechów wszystkich ludzi, tylko Bóg jest w stanie znieść tego rodzaju winę. I człowiekiem, ponieważ pośredniczy w ludzkiej sprawie, musiałby wszystkim stać się podobny do tych, za których pośredniczy. Maria Bogiem nie była, ale była grzesznikiem. Sama nazwała Boga Jego Zbawicielem w Łukasza 1,47. To pokazuje, iż rozumiała potrzebę pośrednika i rozumiała potrzebę Zbawiciela. Teraz tak. Katolicy, którzy interesują się ich wyznaniem wiary bardziej niż wszyscy inni, twierdzą, że zgadzają się z tym, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem. Co więcej, ci ludzie zaklinają rzeczywistość, którą my doskonale widzimy, twierdząc, że nikt do Maryi i świętych się nie modli. To, co katolicy robią, to nie modlenie się do Maryi i świętych, ale proszenie Maryi i świętych o to, aby oni modlili się do Jezusa. W ich imieniu do Jezusa. Czyli oficjalne stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego mówi, że katolicy nie modlą się do świętych i nie modlą się do Maryi, ale że mogą raczej prosić świętych i Maryję, aby modlili się za nich. I w ich przekonaniu to jest dokładnie to samo, co każdy z nas robi, gdy prosimy siebie nawzajem, aby się modlić o siebie. Ty prosisz kogoś, aby ktoś pomodlił się za ciebie do Boga. I zdaniu to jest to samo. Prosisz po prostu tych, którzy już są w niebie, aby modlili się za ciebie do Boga. Bo mają większe wpływy, bo są bliżej Boga, bo są święci. Ale tego typu myślenie nie bierze pod uwagę Hebrajczyków 4, wers 16, gdzie tam jest napisane, jak dobrze wiemy, przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Pytanie, skąd przekonanie, że zmarli, święci, ale zmarli, w ogóle słyszą modlitwy nasze? Przecież nie są wszechwiedzący. To, że ktoś umarł i został nazwany świętym, nie czyni go wszechwiedzącym Bogiem. Skąd przekonanie, że oni akurat to słyszą? Przecież nie są wszechwiedzący. Co więcej, ilekroć przyjdzie mi rozmawiać w tym temacie z katolikami, to nigdy nie słyszę tego, co powiedział Izajasz 8:19. Izajasz rozdział 8, wers 19. Nikt nie pamięta o tym wersie tam. On ma dużo do powiedzenia w tej sprawie. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga, czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? Tak mówi Izajasz, gdzie Bóg wyraźnie powiedział w swoim słowie, co sądzi o praktyce wołania do zmarłych zamiast do niego. Jest to obrzydliwa i niebiblijna praktyka. Jednak, jak powiedziałem wcześniej, wszystko sprowadza się nie do tego, czy modlisz się do Maryi, czy świętych, lecz do tego, czy wierzysz w to, że Jezus Chrystus wystarczy. Czy widzisz, co Słowo Boże mówi o Jezusie jako pośredniku? Bo jeśli nie widzisz Go jako jedynym, doskonałym, kompletnym pośrednikiem, jeśli nie widzisz sobie, że Bóg wyznaczył Go jako jedynego pośrednika, to naprawdę nie rozumiesz, że On jest dostępny i aż tak dostępny dla każdego, kto do Niego zawoła i do Niego przyjdzie. Jezus powiedział wyraźnie w Ewangelii Jana 6. Ktokolwiek przyjdzie do mnie, tego co? Nie wyrzucę precz. Bezpośrednio do mnie. Jezus powiedział, że nikogo nie wyrzuci precz. Ukazał w Jego słowie, jak bardzo chętny jest, aby przyjąć każdego, kto do Niego przychodzi. Ale żeby to wiedzieć, trzeba znać Słowo Boże. I to właśnie z tego powodu, że ludzie nie znają Słowa Bożego, mają taki zniekształcony obraz na temat Jezusa i przekonanie, że On jest daleko i zbyt daleko, żeby mnie usłyszał. Cóż, Jezus nie mógł dobitnie pokazać ludziom, pomyślcie tylko, jak bardzo chce być ich pośrednikiem i jak bardzo chce ich zbawić, niż przez co? Przez Jego śmierć na krzyżu. I o tym Paweł mówi w wersie 6, który brzmi, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Czy to brzmi, jak Jezus, jakoby Jezus nie był wystarczająco chętny, aby zwrócić się do Niego bezpośrednio, bez pomocy świętych i Maryi? Czy jest to w Jezusie jakaś niechęć, że trzeba dodatkowych pośredników do Niego? Słowa z wersu 6 razem z wersem 4 o chęci Boga, by zbawić ludzi, potwierdzają, że pośrednictwo Jezusa tutaj w wersie 5 dotyczy przede wszystkim pośrednictwa ku zbawieniu. Dzieje apostolskie 4:12 Piotr mówi, że nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Czyli Jezus jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi i może być twoim pośrednikiem przed świętym Bogiem, abyś mógł mieć przebaczone grzechy i pokój z Bogiem, lecz w tego pośrednika trzeba uwierzyć. Piotr mówi w Dziejach Apostolskich 10, że Bóg zbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu, przekazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest, zauważcie, ustanowionym przez Boga, sędzią żywych i umarłych. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Piotr nie mówi, iż każdy dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Piotr mówi, każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Czyli Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi i pytanie brzmi, czy Jezus Chrystus jest twoim pośrednikiem przed Bogiem? Czy uwierzyłeś w Jezusa? Tak proste pytanie. Tyle razy słyszane. Wers 6 mówi, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. W tym wersie Paweł Nuin mówi nam, jak to się stało, że Jezus stał się naszym pośrednikiem. Jak powiedziałem, on nie może po prostu stać się pośrednikiem, bo chce. Coś musi się wydarzyć, coś faktycznie się wydarzyło, żeby on był tym pośrednikiem. W wersie 6 Paweł mówi, co się wydarzyło. Jezus jest pośrednikiem ludzkości przez jego odkupieńcze dzieło krzyża. Pojednanie grzesznego człowieka, takich jak ja i ty, przed świętym Bogiem, możliwe jest wyłącznie dzięki temu, że Bóg stał się człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa, aby siebie samego złożyć jako okup za wszystkich. Czy rozumiesz, co tu jest powiedziane? Ktoś zapłacił cenę za twoje grzechy. Bóg nie może być obojętny wobec łamania jego prawa, bo jest Bogiem. Jeżeli byłby obojętny, przestałby być Bogiem, jak jest ukazane w Biblii. Zatem każdy człowiek ma dług przed Bogiem. Paweł nazywa to w liście do Kolosan list dłużny, jako prawny dokument z naszą winą, z której trzeba się rozliczyć przed Bogiem. Zatem istnieją tylko dwie możliwości spłacenia tego długu. I nie jest to spełnianie dobrych uczynków, jak wielu sądzi. Bo dobry czyn nie zmazuje złego czynu. Ja pamiętam te setki czy tysiące rozpraw sądowych, siedząc obok ludzi, którzy zostawali nieraz dożywocie i oni chcieli zmazać swoje winy dobrymi uczynkami. Ich adwokaci również chcieli to uczynić. Mimo że wina była oczywista, to nikt nie mówił, dlaczego ktoś to uczynił, lecz co dobrego uczynili. Tak, on zabił, ale jakby nie było, wcześniej był dobrym ojcem. Dobry uczynek nie zmazuje grzechów. Jedyne dwie możliwości, aby mieć zmazany dług przeciwko nam, przed Bogiem, są takie. Pierwsza, albo ty cierpisz sprawiedliwą karę i gniew Boga za twoje grzechy, albo cierpi to osoba, ale tylko wyznaczona przez Boga, jako zastępcza ofiara i tą osobą jest Jezus Chrystus. O tej opcji, jedynej nadziei człowieka, mówi Paweł tutaj, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Słowo okup. Okup, nie po prostu ofiara tutaj. W tym tekście Paweł chce powiedzieć okup. Okup. Antilitron. Anti w miejsce czegoś lub kogoś. Litron, okup od czasownika rozwiązać, uwolnić. Czyli jak powiedział Paul Washer, znaczy to, że Chrystus nie tylko umarł dla nas, ale umarł i za nas, w nasze miejsce. Co znaczy, że Jezus wisiał na krzyżu, gdzie my mieliśmy wisieć, on znosił gniew Boży, gdzie my mieliśmy go znosić. Cierpiał katusze, które my mieliśmy cierpieć. Każdy z nas indywidualnie i to sprawiedliwie. Stąd mówi się, że ilekroć osoba odrzuci Jezusa i stanie przed tym wielkim białym tronem, to gdy będzie potępiona i będzie już znała wyrok na sobie, mimo wszystko podniesie rękę i zawoła: sprawiedliwy jesteś Boże, zanim pójdzie do piekła. Jezus jest, może i musi być jedynym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Zauważcie, tu nie jest napisane, że on został złożony. Siebie samego złożył, co znaczy, że uczynił to świadomie, dobrowolnie i bez zawahania. Dlatego Ojciec miłuje mnie, mówi Jezus w Jana 10, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Niech mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz otrzymałem od Ojca mojego. To jest mój Zbawiciel, to jest mój pośrednik, to jest mój Pan. To jest ten, który darował mi życie wieczne i uchronił mnie od gniewu Bożego i od piekła. Czy on jest też twoim Zbawicielem i pośrednikiem? Paweł mówi w 1 Tesaloniczan 1,10, że Jezus Chrystus ocalił nas przed czym? Przed nadchodzącym gniewem. Gdy czytacie pierwszy list do Tesaloniczan, widzicie, że każdy rozdział kończy się drugim przyjściem Pana, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem. Gniew nadchodzi. Nie wszyscy jeszcze są ocaleni. ci, którzy są ocaleni, powinni zrozumieć, jak to się stało. Paweł to wyjaśni, jak to się stało. Ten gniew nadchodzi i z pewnością nadejdzie. Grzech człowieka musi być rozliczony, niezamieciony pod dywan. Ktoś pójdzie na pielgrzymkę, nie ma go odpuszczonego. Ktoś uczestniczy w święcie, nie ma zupełnego odpustu. Nie ma żadnego odpustu, nie ma najmniejszego odpustu, mimo że to się deklaruje nad człowiekiem. Abraham powiedział, czy ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma czynić tego, co sprawiedliwe? Zatem sprawiedliwym jest to, aby rozliczyć każdy jeden grzech, tym bardziej, że każdy jeden jest przeciwko imieniu świętego Boga. Więc jak powiedziałem, są dwie opcje. Albo ty cierpisz za ten grzech i ty znosisz ten gniew, który nadchodzi, albo czyni to wyznaczony przez Pana pośrednik w osobie Jezusa Chrystusa jako ofiara zastępcza. Czy możesz z całą pewnością i śmiałością tu i teraz powiedzieć, że Jezus Chrystus jest twoim pośrednikiem przed Bogiem? Nie trzymasz taką nadzieję, lecz że wiesz, że siebie samego złożył jako okup za ciebie, że zostałeś ty ocalony na pewno przed nadchodzącym gniewem. Bo to nie są błahe pytania. Gniew Boży tutaj nadchodzi, ktoś musi go przyjąć. Jeżeli Chrystus nie jest twoim pośrednikiem, ty go przyjmiesz. Jeśli jednak zależy ci na własnej duszy, to uwierzysz w Jezusa. Oddasz mu swoje życie, on będzie twoim pośrednikiem przed Bogiem. I ponownie widzę potrzebę, aby przesunąć tutaj akcent, który jest w wersie szóstym. Wielu chrześcijan kładzie akcent na słowo wszystkich, zgadza się? Na słowo wszystkich w wersie szóstym. Tym samym debatując, za kogo faktycznie umarł Jezus? Czy Jezus umarł za określonych ludzi, czy za wszystkich ludzi świata? Czy Jezus jest faktyczną ofiarą za grzechy, czy potencjalną ofiarą, która działa dopiero, gdy osoba uwierzy w Jezusa? Stąd zacząłem to kazanie pytaniem, czy Jezus lubi marnować? Czy Jezus cierpiał chociaż milisekundę na marne? W moim przekonaniu akcent wersu szóstego jest nie tyle na zasięg ofiary, kogo ona obejmuje, ale na skuteczność ofiary Jezusa. Pamiętajmy, że Paweł wyjaśnia w wersie szóstym, jak Jezus stał się naszym pośrednikiem. Dlaczego on to mówi? W taki sposób, że samego siebie złożył jako okup. I to jest główny akcent wersu szóstego. Jego skuteczna i dobrowolna ofiara, która umożliwia mu pośredniczenie. G.I. Packer powiedział, cytuję, pytanie, za jak wielu ludzi Jezus faktycznie oddał życie, nie pojawia się w głoszeniu Ewangelii. My po prostu głosimy Ewangelię, mówiąc, że Chrystus Jezus, suwerenny Pan, który umarł za grzeszników, teraz wzywa, aby grzesznicy przyszli do Niego. Bóg nakazuje wszystkim ludziom, aby się upamiętali i uwierzyli, a Chrystus obiecuje radość i pokój wszystkim, którzy tak zrobią. Koniec cytatu. Popatrz na wers szósty. Spójrz na te słowa. Który samego siebie złożył jako okup za wszystkich. Siebie samego jako okup za wszystkich. Należy odpowiedzieć na pytanie, co znaczy jako okup za wszystkich, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Co znaczy za wszystkich? Czy każdego jednego człowieka? No może inaczej. To samo greckie słowo pas użyte jest w Łukasza 21, wers 38, gdzie jest powiedziane, rano zaś wszyscy ludzie schodzili się do niego, aby go słuchać w świątyni. Czy wszyscy ludzie znaczy faktycznie każdy jeden człowiek, jaki tam był? Bo jeżeli tak, to do Jezusa tutaj przyszedł również Piłat. Przyszedł też Herod Antypas. Przyszli arcykapłani, Sanhedryn, wszyscy faryzeusze. Nikogo nie było gdzie indziej, tylko tam u Jezusa. W Rzymian 16 Paweł mówi, że temu, który was może ustrzec, utwierdzić według mojej Ewangelii głoszenia słowa Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków ukrytej milczeniem, lecz teraz objawionej przez pisma proroków, według postanowienia wiecznego Boga, oznajmionej wszystkim narodom. To samo słowo. Wszystkim narodom. Czy faktycznie, gdy Paweł to mówi, wszystkim narodom? Cóż, rozdział wcześniej, w 15 rozdziale listu do Rzymian, Paweł mówi, że chce jeszcze odwiedzić Hiszpanię, żeby głosić Ewangelię. Co znaczy, że nie wszystkim narodom. Biblijnie rzecz biorąc wszyscy, pamiętajmy wschodnie myślenie, wszyscy, biblijnie rzecz biorąc, nie zawsze znaczy każdy jeden. Nawet my nie używamy dosłownie tego słowa zawsze. W naszej kolokwialnej, luźnej, swobodnej wypowiedzi nieraz stosujemy słowo wszyscy nie żeby podkreślić absolutny termin, bez wyjątku wszyscy, lecz żeby podkreślić wrażenie, jakie odebraliśmy w danej sytuacji. Wszyscy się śmiali. Wszyscy byli zdziwieni. Wszyscy byli zaskoczeni. Ale nikt z nas nie myśli, czy faktycznie każda jedna osoba. Bo z natury uogólniamy nasze wypowiedzi, chcemy pokazać ludziom, jakie wrażenie odebraliśmy, jak gdyby wszyscy. Słowo wszystkich w wersie szóstym znaczy to samo, co słowo wszystkich w wersie pierwszym i słowo wszystkich w wersie czwartym. Paweł od początku rozdziału drugiego ma na głowie i w głowie tą samą myśl, gdy mówi wszystkich. Czyli nie każdego jednego człowieka świata, nie każdego jednego człowieka świata, ale każdą kategorię i grupę ludzi. Jak powiedzieliśmy, zbawienie pochodzi od Żydów, ale nie ogranicza się do Żydów. Jezus nie jest Zbawicielem tylko Żydów, lecz również pogan. Paweł o tym mówi w liście do Rzymian 3. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie też pogan? Tak jest i pogan, albowiem jedyny jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Dokładnie to widzieliśmy kiedyś w Księdze Objawienia 5. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi spośród każdego plemienia, języka, ludu i narodu. W naszych czasach nie jest to trudne do przyjęcia, ale w czasach Pawła to było rewolucyjne myślenie i twierdzenie. W pierwszym wieku dominowało faryzyjskie przekonanie i myślenie, że tylko Żydzi mogą być zbawieni, a z poganami nie możesz mieć żadnego kontaktu, bo staniesz się nieczysty. Pamiętacie myślenie Piotra w Dziejach Apostolskich 10? Idzie do Korneliusza i teraz rozumie, jakiego rodzaju tradycję kiedyś obrał, że ewentualny kontakt z poganinem czyni go nieczystym. To nie pochodziło ze Słowa Bożego. To pochodziło z faryzyjskiej tradycji. Ale takie myślenie tam było i ono dominowało. I to powodowało właśnie tego typu myślenie. Powodowało tyle spięć i sporów między Pawłem a judaizującymi Żydami, którzy mówili, że jeżeli chodzi o pogan, jeżeli chodzi o ich zbawienie, to tak, owszem, przez wiarę, o ile są obrzezani, o ile przestrzegają zakonu mojżeszowego i tak dalej, czyli o ile staną się prawie jak Żydzi. Paweł się na to nie zgadzał i oczywiście te napięcia były z tego powodu, iż Paweł podkreślał, że jeżeli chodzi o Ewangelię Chrystusa, to w Chrystusie nie ma już Żyda i Greka. Uprzedzenia Żydów wobec pogan były tak wielkie, iż słowa Pawła, iż Jezus złożył siebie jako okup za wszystkich, czyli za Żydów i nieżydów, ludzi wszelkiej nacji i statusu, były rewolucyjne. Znając miłosierdzie Boże, Paweł jednak nie boi się powiedzieć, że Chrystus Jezus złożył siebie samego jako okup za wszystkich. I klasyczne wyjaśnienie ojców reformacji mówi, że ofiara Chrystusa jest wystarczająca dla każdego, kto przyszedłby do Chrystusa, lecz realnie skuteczna dla tych, którzy faktycznie przychodzą do Niego. To jest ważne. Jak powiedział purytanin Matthew Henry, w Chrystusie jest wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich, którzy przychodzą. Krew Chrystusa, jak powiedział Thomas Watson, ma taką wartość, aby zbawić cały świat, jednak jej moc faktycznie zbawia tylko tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Dlatego posłuchajcie, co teraz powiem. To nie Bóg zamyka jakiemukolwiek człowiekowi drogę do zbawienia. Człowiek sam ją sobie przed sobą zamyka. Nikt nie może patrzeć na rozdział drugi tego listu i powiedzieć, nie mogę być zbawiony, bo Jezus nie chce mnie zbawić, albo że Bóg nie umarł za moje grzechy i tak dalej, i tak dalej. To nie Bóg ogranicza człowiekowi zbawienie. To człowiek sam je sobie ogranicza przez swoją niewiarę i grzech. Sama niewiara w sobie jest grzechem. Zatem ci, którzy nie mają dostępu do błogosławieństw odkupieńczej ofiary Jezusa, to ci, co sami siebie pozbawiają dostępu do błogosławieństw odkupieńczej wiary Chrystusa przez ich bunt i niewiarę. I teraz John MacArthur słusznie moim zdaniem zauważył, że w wersie szóstym Paweł podkreśla wystarczalność wielkiej ofiary Jezusa, by zbawić wszystkich ludzi, a nie ostateczny cel tej ofiary, by zbawić tylko wybranych. Znaczy to, zauważcie, że gdyby teraz w jednej chwili nagle z jakiegoś Bożego powodu miliony wybranych ludzi miało być dodanych do planu zbawienia ich, to ta jedna wykonana już ofiara Jezusa Chrystusa by wystarczyła, żeby ich zbawić. On nie musiałby iść ponownie na krzyż, aby za te dodatkowe parę milionów ludzi wycierpieć. Tak wartościowa, cenna i wielka jest ta ofiara. Jednocześnie, i to jest też ważne, jeśli jakikolwiek człowiek ma być zbawiony i może być zbawiony, to dokładnie ta sama, pełna, cała ofiara krzyża Jezusa jest wymagana, aby faktycznie mógł być zbawiony. Nic mniej. Tym samym ofiara Jezusa jest nieograniczona, jeżeli chodzi o jej wystarczalność ku zbawieniu wszystkich ludzi, lecz ograniczona w tym, kogo faktycznie zbawia. Dlatego Jezus powiedział, wielu jest wezwanych, ale niewielu wybranych. Treść wersu 6, posłuchajcie, naturalnie wymaga przyjęcia przez nas, że Jezus mimo wszystko, ale jednak kogoś faktycznie zbawił. Słowa, które siebie samego złożył jako okup, naturalnie mówią nam, że Jezus faktycznie kogoś wykupił. Kogoś faktycznie wyratował i ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Mówię to dlatego, gdyż wielu czyta słowa siebie samego złożył na ofiarę w taki sposób, że on złożył siebie na ofiarę, aby uczynić zbawienie jedynie dostępnym dla ludzi, jedynie możliwym, jedynie potencjalnie osiągalnym, a tego Paweł tutaj po prostu nie mówi. Paweł nie mówi, że Jezus przyszedł, aby pomóc człowiekowi się zbawić, lecz aby go zbawić. Paweł nie mówi więc, że Jezus jest ewentualnym zbawicielem potencjalnych ludzi, którzy ewentualnie do Niego przyjdą w wierze. Paweł mówi, że Jezus jest prawdziwym zbawicielem określonych ludzi, którzy z pewnością uwierzą i będą zbawieni. Czyli Paweł mówi, że nasz Zbawiciel jest Zbawicielem, który potrafi zbawić i faktycznie zbawia. Jeżeli sądzisz, że ten tekst mówi, iż Jezus umożliwia zbawienie, teraz człowiek decyduje, czy ostatecznie będzie zbawiony, czy uwierzy, czy nie, czy przyjmie zbawienie, czy nie przyjmie, to wiesz, co twierdzisz? Że Jezus nie złożył siebie jako okup. Dlaczego? Każdy, kto w tamtych czasach wykupywał niewolnika, bo tego typu terminologii tu mamy, wykupił niewolnika na własność. Wiedział, kogo wykupuje i wiedział, za jaką cenę wykupuje tego niewolnika. Nikt nie płacił okupu za ogół niewolników, mając nadzieję, że któregoś z tych niewolników ostatecznie sobie weźmie. I nie zapominajmy, że żeby okup miał miejsce, trzeba ustalić wartość i cenę tych, których wykupujesz. A żeby to zrobić, musisz wiedzieć, kim faktycznie są ci, których wykupujesz. Jezus nie umarł za każdą jedną osobę świata w nadziei, że może niektórzy jednak zechcą przyjść, a to, co wycierpiałem, może okazać się zmarnowane. Jezus nie czynił abstrakcyjnej ofiary, aby wydać samego siebie na krzyżu. On wykonał definitywną, skuteczną, doskonałą ofiarę, która realnie daje zbawienie tym, którym od początku miała dać zbawienie. A każdy człowiek jest nie bez wymówki, dlatego, ponieważ ta ofiara w swojej wartości jest nieograniczona, każdy, kto by przyszedł, zostałby zbawiony. Inną rzeczą jest to, że nie przychodzą. Wers 6 zawiera jeszcze słowa, które siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Co znaczy po prostu, że śmierć Jezusa jako okup za wszystkich, czyli Ewangelia, musi być obwieszczona, musi być głoszona. O tym trzeba świadczyć. I ludzie muszą usłyszeć, że jest nadzieja, albowiem mimo iż gniew Boży nadchodzi, to pośrednik i nadzieja nadeszły przedtem w osobie Jezusa Chrystusa, aby móc nas ocalić przed nadchodzącym gniewem. Jest to możliwe, gdyż On samego siebie wydał jako okup za wszystkich. Czyli uwierz w Jezusa Chrystusa, gniew Boży cię nie dotknie. Uwierz, a będziesz miał przebaczone grzechy. Uwierz i żyj. Tak proste i tak piękne, jednocześnie tak trudne dla wielu. We właściwym czasie, aby o tym świadczono we właściwym czasie, to samo wyrażenie mamy w rozdziale 6 tego listu, gdzie Paweł mówi, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny władca. I Paweł to stosuje jeszcze raz to samo wyrażenie w Tytusa 1, gdzie w wersie 3 mamy w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania. Ta fraza, użyta przez Pawła kilka razy, podkreśla, że aspekty Bożych zbawczych planów mają miejsce w czasie ustanowionym przez Boga dokładnie wtedy i tylko wtedy, nie wcześniej, nie później. Pierwsze słowa Jezusa przy rozpoczęciu służby jak brzmiały? Czas się wypełnił. Jezus przyszedł wtedy, kiedy miał przyjść, nie w przypadkowym czasie, lecz zarządzonym przez Boga. I tak samo będzie z powtórnym przyjściem Pana, on przyjdzie w czasie zarządzonym i tak samo jest objawieniem światu Ewangelii o Chrystusie, tej tajemnicy, która była tam od zawsze, teraz została okazana. We właściwym czasie to świadectwo się ukazało i teraz ma być świadczone całemu światu. Każde z tych wydarzeń we właściwym czasie jest ukazane, albowiem Pan zarządził, kiedy ma się ukazać. Czyli zgodnie z tym, co Paweł mówi w Galacjan 4, gdy nadeszło wypełnienie czasu. Zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty, podlegał zakonowi, aby wykupić tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. William Bridge powiedział, cytuję, gdy Pan Jezus Chrystus poniósł na sobie nasze grzechy, zaspokoił Bożą sprawiedliwość za nasze grzechy w sposób doskonalszy, niż gdybyśmy my wszyscy zostali potępieni na wieczność w piekle. Jezus Chrystus, piękny, bardzo dostępny, osiągalny, potężny, miłosierny Jezus Chrystus, nasza nadzieja, jedyna nadzieja i pośrednik, jedyny pośrednik. Zakończę słowami Lindsay Glega, który powiedział, istnieje tak wiele dróg do Jezusa, jak wiele jest stóp, które po nich kroczą. Lecz tylko jedna droga do Boga. Powstajmy proszę do modlitwy. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje zbawienie, za Jezusa Chrystusa, którego ustanowiłeś pośrednikiem, na Twoją chwałę dla naszego zbawienia. Chcę prosić Cię, aby to słowo miało moc, by działało w nas, by ta treść była żywa i nas przemieniała. Ze względu na Ciebie, przez Jezusa Chrystusa. Amen.